here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello!
Hello, Mudrogi!
From the jump start. Mudrogi, witam cię po weekendzie!
Ale się działo!
Ale się działo! Właśnie przed chwilą Janet Jackson poprawiła mój nastrój, bo to był ciężki weekend dla mnie, tutaj.
Powiedz.
Free agency, liga letnia, chrzest, wczorajszy chrzest, wódka z rodziną, późny powrót i trudne czasy w dynastii fantasy u nas, w naszej lidze.
Aha.
Dużo rzeczy się zebrało. Gdzie ja tu dzieci bym jeszcze mógł mieć, no, więc no. Takie są. Więc dziękuję Janet Jackson za to, że jest i nagrała w latach 90. kilka dynamicznych numerów. Dwie minuty muzyki potrafi nagle, wiesz, od razu podnieść morale. Jak u ciebie, mój drogi, jak weekend?
Wiesz co, tak zwane Tour de Pologne. Rzucanie dzieci z jednego odcinka na drugi.
Kraków, Łódź, Warszawa, trójkąt?
Coś w takim bermudzkim trójkącie mniej więcej. Taka zderzenie z ludźmi, z różnymi kulturami.
Z jakimi kulturami się zderzyłeś? Tematy kultur to są zawsze gorące tematy.
No wiesz, rodzina żony, moja rodzina. Różne kultury.
Rozumiem.
To jest moja córka, która wchodzi w wiek, powiedziałbym, hormonalny.
A, wiek, wyprowadzam się z domu. Czy nie, to ten wiek jest? Nie.
Nie, nie. Nie, to jest wiek, nie chcę.
Nie chcę.
Ja nie chcę.
Jaka była twoja reakcja na wyniki matur z WOS-u?
Nie znam, przyznam. Przyznam, że nie znam.
No nie poszło. Generalnie.
Nie poszło?
I zrobiona została z tego dyskusja.
Bo pewnie były pytania o Trybunał Konstytucyjny i to się musiało jakoś tam rozłożyć. Niektórzy mówili, że ważne, inni, że nieważne, inni, że Trybunał Stanu. Jeszcze inni, że błogosławione łono, które wydało. Dostrzegam na maturze z WOS-u wiele takich, bym powiedział, bardzo ocennych kwestii, ale to nie zdało 80%?
Zdało dosyć sporo osób, ale sporo osób, nie tak dużo osób, ale też ta matura nie została napisana na czwórkę. Napisana została na trójkę z minusem, jak już ludzie zdali, to ledwo. No i oczywiście pojawiły się całe dyskusje związane z WOS-em, że co to za przedmiot, że przecież mamy go tylko rok, czego możemy się nauczyć i czemu tak naprawdę mamy wierzyć. To akurat...
Komu wierzyć? Telewizji.
Tak. Które? Tak.
Rozumiem, to pytanie o wartości. Komu wierzyć?
Komu wierzyć? Telewizji czy nauczycielowi od WF-u, który uczy cię WOS-u?
Tak.
No tak. Bo kto? No gdzie? Nie, no przepraszam. Dobrze. Historycy. Ale historia też nie poszła.
A co poszło?
Właśnie zastanawiam się, co poszło. No,
parę piwek
poszło.
Na skwerku.
Kilka wpisów sweet foci na fejsie poszło. Jakśmy ładnieśmy się ubrali tutaj w tym parku teraz, gdzie siedzimy, maturę zaraz będziemy zdawać. Stare wapniaki, będziemy narzekać na młodych ludzi. Mój drogi, kolejna kwestia nurtująca, gorące informacje z weekendu. Co myślisz o... Czy miałeś styczność z golasami w parku, z ludźmi, którzy opalają się w parkach? Rozbierają się do majtek na przykład, albo bez, wiesz, staników, panie, jak to postrzegasz?
Znaczy, jeżeli to wszystko jest, wiesz, no tak poniżej 40+, to da się wytrzymać, ale najgorzej, że te panie są na 60+. To jest mało estetyczne.
Obwisłe piersi starych pań.
Mm-hmm.
Za dużo tłuszczu na karkach starych pań. Jest to problem. Jak oceniasz problem parawanów, który powraca jak zwykle? Parawanów na plaży.
Cieszę się, że akcja grodzenia nadal trwa. Myślę, że ważki problem polskiej plaży, polskiego społeczeństwa. Ludzie zaczęli się odgradzać. Dzisiaj przecież nie możesz przejść przez osiedle, bo jak nie znasz kluczyka, nie znasz dzwonka, nie można tak łatwo przejść z jednego miejsca na drugie, trzeba chodzić dookoła. Ludzie się dzielą.
A jak już nie chcą się dzielić, to się opalają na golasa w parkach.
Tak.
Więc jak widzisz, weekend był ciężki. Te problemy plus to, co powiedziałem wcześniej. No dobrze, mój drogi, mam jedną myśl taką, jedną myśl, tak? Jedna myśl na poniedziałek, słowo na poniedziałek.
Ja też mam jedną myśl.
Zacznijmy od ciebie, bo to dzisiaj podcast, na który czekałem.
Tak,
na który czekałem długo, więc.
Tak.
Więc zacznij.
Free agency is over.
Dobrze.
Jest 3 lipca i właściwie wszystko się już chyba rozlało. Wszystko już jest wiadome. Najważniejsi gracze, no może poza jednym.
No właśnie, może tutaj ta największa intryga jeszcze została.
No może dwie. Ale ten myślę o Gordonie Haywardzie, ale to jest gracz absolutnie niepodniecający i nie zmieniający czegokolwiek w układzie tak zwanej tabeli.
Dobrze, bo już zaczynasz tutaj. Tamten poniedziałek był lepszy. Już poczekaj, to jest nic nowego. Ja mam taką myśl, ja mam inną myśl, wiesz? Ja mam myśl taką, że dobrze być wolnym agentem. Można zarobić pieniądze. Tak, i otrzymać więcej niż się zasługuje na to.
No ale to taka refleksja jest ostatnich 2 lat chyba, Maciek.
Tak. Przypominałem sobie, patrząc na wczorajsze umowy wieczorem dla Taja Gibsona, dla Serge'a Ibaki, dla Kyle'a Lowry'ego, dla Paula Millsapa, że dobrze być wolnym agentem. Gdy myślę o Gordonie Haywardzie i wolnej agenturze Gordona Haywarda, to tym bardziej myślę, że dobrze być wolnym agentem. Można dostać niezłe pieniądze, większe pieniądze niż jest się tego wartym.
Słuchaj, a zaczynając tak trochę od tyłu...
I dobrze, trzeba dymać z hajsu organizację.
Moim zdaniem lokal...
Gracze! Przepraszam.
Loka przez Blizzard, wiesz?
Lockout?
Tak. Lockout się zbliża.
Dobrze. Wszystko już wiadomo, lockout się zbliża. To jest ten poniedziałek, w którym cię lubię.
Nie, bo to się w nieskończoność tego się nie da, że tak powiem, rozciągać. Musi być jakaś taka, będzie, wiesz, każdy będzie mógł zrobić triamnestię. Nie wiem, czy to się finansowo zepnie za 2-3 lata.
Wiesz co, widać, że nazwałem przepłaconych Millsapa. Millsap zwłaszcza na rocznych zarobkach 30 milionów dolarów od Denver. Ale zobacz, że Millsap i Kyle Lowry, ludzie, o których wolną agenturę baliśmy się, nie dostali maksymalnych umów z różnych powodów, do których możemy zaraz przejść, ale nie dostali 5-letnich kontraktów od swoich drużyn. Nie dostali też w przypadku Millsapa 4-letniego kontraktu od innych drużyn maksymalnego. Każdą z tych historii możemy omówić osobno. Zadziałał tutaj rynek. Rynek nie był tak duży dla jednego i dla drugiego. I wyszli z 3-letnimi umowami. Nie jest jeszcze aż tak źle i te przepłacanie, o którym mówiłem, to też nie jest jakieś wielkie przepłacanie.
Ja wiem, tylko patrząc tak w takich wartościach bezwzględnych, on w 3 lata dostanie dokładnie to samo, co dostałby 5 lat temu za 5 lat. Mhm. Więc jak on jest w gorszej sytuacji, tak wiesz, patrząc już na jego rachunek bankowy, on dostanie te same pieniądze.
Dobrze być. FA.
Szczerze mówiąc, nie ma się chyba co, wiesz, on nie powinien narzekać. No.
A ceny w Polsce jakoś się nie zmieniają specjalnie w marketach.
To, czy to jest 4- czy 5-letni kontrakt, to na koniec dnia chyba to nie ma żadnego znaczenia.
No ale nie są to też długie umowy, które by wisiały nad klubami. Jeśli chodzi...
Ale dostajesz 100 milionów w 3 lata, no bez jaj.
Mój drogi, nie są to długie umowy, które by wisiały nad klubami. Mam na myśli Toronto. Masz przez 3 lata Kyle'a Lowry'ego i nie martwimy się już o ten 4., 5. rok kontraktu Kyle'a Lowry'ego, który się martwiliśmy. Więc chcę powiedzieć, że nie jest aż tak krytycznie, nie chcę tego nazywać tutaj wielkim przepłacaniem, no ale wiesz, to przykład dobry, na przykład Taj Gibson. Taj Gibson dostanie 28 milionów dolarów za 2 lata. Taj Gibson nie jest już wart 14 milionów dolarów, może być w najlepsze dni wart tego, ale te dni raczej już nie będą przychodzić tak często. Natomiast Minnesota ma go tylko na 2 lata, nie jakiś 4-letni kontrakt. Więc wiesz, taki przykład. Przykład J.J. Redicka to jest już jakaś osobna totalnie sfera, choć też podobna. 23 miliony przepłacony za jeden rok J.J. Redick. Ale oczywiście są różne historie i ten ruch nazywany jest świetnym ruchem Filadelfii.
To jest bardzo dobry ruch.
Chodzi o to, że te kontrakty nie są długie. No, rok temu też dosyć podobnie to wyglądało. Mamy więcej krótkich kontraktów, to też w perspektywie 5 lat wstecz, 6 lat, 7 lat wstecz, teraz mamy czasy krótszych umów. Więcej jest tych krótszych umów i nawet dużych krótszych umów. Takie wrażenie, no, ogólne. Pieniędzy jest faktycznie tak dużo, że no, wiesz, to też jest
nie
tak, się, to też
nie
jest
ma, tak, ja nie mam, ja nie tak, mam, ale, ja mam wrażenie, no, że jest tak strasznie dużo pieniędzy.
A ja mam wrażenie, że po prostu przez te ostatnie 10 lat liga przeszła z rąk, teraz liga przeszła z rąk, przechodzi z rąk właścicieli do rąk graczy, do rąk zawodników. I nawet te krótsze kontrakty, 3-letni kontrakt dla Kyle Lowry'ego, okej, nie będę tutaj w Toronto przez 5 lat, tylko już po 3 latach mogę wrócić na free agency. Po 2 latach, nie wiem, czy on ma opcję w kontrakcie na 3 rok? Nawet tego jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, ale...
Nie wiadomo jeszcze.
Ale po 3 latach może wrócić na free agency, wywoływać może jakąś presję na klubie, żeby, nie wiem, wzmacniał drużynę. Kevin Durant na rocznym kontrakcie, LeBron robiący takie rzeczy, jakie robi od kilku lat. Grupowanie się zawodników w zespołach, to co zrobił Chris Paul. No jest takie ogólne wrażenie, że 10 lat temu było trochę tak, wiesz, my cię tu przehandlujemy, tu cię przehandlujemy, tam cię przehandlujemy, a teraz zawodnicy od pewnego momentu, może to gdzieś LeBron zaczęli brać sprawy, próbują brać sprawy w swoje ręce. Bo to cały czas jest, wiesz, organizacja, gdzie mogą się po prostu wziąć i przehandlować i tyle, no.
No to chyba dobrze, no. To jest taka duża rotowalność tych graczy. Dużo się dzieje. A pieniądze są niebywałe. I właśnie to, co powiedziałeś, że twoim zdaniem, czy tak patrzymy na to, że ta liga przeszła z rąk graczy, z rąk właścicieli do rąk graczy, no to nie będzie trwało wiecznie. Dlatego mi drogi lockout się zbliża.
Lockout może być w 2020? W którym roku? Nowe CBA przecież dopiero co weszło rok temu. Jeszcze trochę czasu, wiesz, tak spokojnie z tym, że lockout się zbliża, to chyba jeszcze trochę potrwa, zanim lockout wejdzie, ale może faktycznie będą to powody.
Podwaliny już moim zdaniem są. No zobaczymy, jak ta telewizja będzie szła. Zobaczymy, jak ten salary cap będzie wyglądał za parę lat.
Ale co jeszcze sprawia, że myślisz o tym, że lockout się zbliża? To jest taka ogólna aura? Odnosisz wrażenie, że właścicielom zabiera się właścicielstwo? To im nie pasuje?
Tak. Oczywiście właściciele sami wpuszczają się w tak zwany kanał. No. Nie wiem, czy deal Blake'a Griffina jest pewnie takim kanałem. Mam wrażenie, że mimo tego, że te kontrakty będą krótsze, to będzie sporo Joe Johnsonów w tej lidze. W ciągu najbliższych kilku lat. Nie wiem, może zawsze były nietrafione umowy. No może zawsze byli tacy, którzy wtopili pieniądze.
No ale widzisz, przez fakt, że jest więcej tych krótkich umów, to może nie być taki kłopot. Bo to jest zaraz po roku, to może być już umowa, którą możesz handlować, bo się kończy na przykład za rok. Albo za 2 już.
Słuchaj, jestem zbudowany, że Paul Millsa, pani Kyle'owi nie dostali maksymalnych umów.
Tak, na końcu to dobrze. Też o tym pomyślałem dzisiaj. Dobrze, no okej.
Okay. Ale też na koniec dnia dostali te same pieniądze, które dostaliby 3 lata temu, 4 lata temu.
90 milionów za 3 lata wtedy dostaliby, tak. 90 za 4, za 5 lat, tego typu.
No
dobrze, mój drogi. Który ruch na rynku wolnych agentów najbardziej cię zaskoczył?
Co mnie najbardziej zaskoczyło? No ja jestem chyba ciągle w lekkim szoku po tym, jak Paul George przeszedł do Oklahoma.
Właśnie, nie mówiliśmy o tym. A chociaż rozmawialiśmy o tym chyba w sobotę rano.
Tak, rozmawialiśmy chwilę, ale tak między sobą. A ja nadal jestem w szoku.
Że to się stało. I powiem ci, że...
Tak, to się stało, że to jest tak mało w sumie.
A
ja... Znaczy, trudno mi uwierzyć, że Boston nie mógł, czy nie chciał, czy nie potrafił położyć więcej. Póki co Boston był najbardziej przegrany klub tego odcinka. Jeżeli Hayward podpisze z Miami, to właściwie to chyba nie mamy już do tego żadnych wątpliwości.
Że Boston nie położył więcej, tak?
Tak.
Że nie położył czego? Bo nie położył, wiemy czego, nie wiem, według domyśleń, wiesz, bo to też
nie Crowdera i Crowdera, nie wiem.
Położył pików. Crowdera. Crowder był na stole.
Dwóch pików?
Których pików? Piki też położył. Według doniesień, wiesz, dobrze, zacznijmy tutaj. Nie wiadomo, co tak naprawdę Boston położył. Danny Ainge może puszczać reporterom, co chce po każdym dealu. Może puszczać ten taki, wiesz, news, który poszedł, że byli zszokowani, gdy nie przeszedł deal Cleveland-Indiana-Denver. To mówię o innym dealu. Ludzie byli zszokowani, taki poszedł source. Potem był source, że Danny Ainge jest totalnie zaskoczony tym, że udało się wyjąć Paula George'a za tak mało. W szoku, wiesz, to może być coś, co on puścił. Według doniesień przed tym dealem, przed tym dealem za Klow w piątek, jeszcze przed tym dealem pisał, że Celtics zaoferowali G. Crowdera, Avery'ego Bradley'a lub Marcusa Smarta, dwóch z trzech tych graczy i zaoferowali piki w drafcie, ale to nie były piki w drafcie, to nie był pik w drafcie w przyszłym roku Nets i to nie był ten pik Lakers albo Sacramento Kings. To chodziło o piki, które oni mają zastrzeżone. Jeden jest bodajże Memphis, a drugi Clippers. To nie są dobre piki. I jeszcze swój jakiś dodali do tego. Więc nie było, ponoć na stole nie było żadnego z tych najwyższych pików. Z piku Nets za rok nie było i nie było tego piku Lakers na miejscach 2-5 i nie było piku tej opcji zamiany na pik Sacramento Kings. Tego nie było. Więc jeśli to był G. Crowder, Avery Bradley lub Marcus Smart lub dwóch z trzech tych graczy plus któreś z tamtych pików, a z drugiej strony masz Wiktora Oladipo i masz Domantasa Sabonisa. Ja patrzę na to tak, że to chodzi o to, że właściciel Herb Simon nie chce tankować. Indiana nie będzie tankować i oni nie chcą tankować, nawet jeśli wydaje się, że powinni to zrobić. Więc on wziął sobie Oladipo, myśląc o tym, że Oladipo jest zawodnikiem tutaj stąd z Indiany, jest najlepszym graczem z tych graczy, którzy byli mu oferowani przez Boston i przez Oklahoma.
Nie wiem, no z drugiej strony Oklahoma pozbywa się w sumie chyba złego kontraktu.
Tak. To może być taka cicha tak, historia tego wszystkiego.
No, to na koniec dnia pozbyliśmy się kontaktu Oladipo, jeżeli Paul George nie przedłuży kontaktu z Oklahoma w przyszłym sezonie.
Tak to na końcu może być. Jeśli Russell Westbrook odejdzie, jeśli Paul George odejdzie, to nie mamy chociaż umowy o Oladipo.
To rozmawialiśmy też o tym sobotę, że jeżeli spakują się do jednego autobusu i pojadą do LA, też ty masz wątpliwości, czy co na to Lonzo Ball.
Tak, czy Westbrook do Lakers. Mam nawet nie tyle, że wątpliwości, zastanawiam się, czy chciałbym 29-letniego Westbrooka na maksymalnym kontrakcie. To jest wątpliwość. Druga.
To są Lakers.
Jeszcze raz?
To są Lakers. Tam muszą grać gwiazdy.
No tak, ale wielki
głód.
Mieliśmy tę rozmowę, możemy przećwiczyć raz jeszcze zrobić teraz takie aktorskie wydanie naszych argumentów tutaj. Jeśli ktoś się chce kłócić, moim zdaniem to jest gówno burza. To jest dwóch zawodników na jednej pozycji. I Lakers już pokazali, że tego nie zrobią. A ty twierdzisz, że to jest gwiazda Russell Westbrook i więc wsadzą go w miejsce Lonzo Balla i zrobią z niego rozgrywającego za rok. A ja myślę, że jeśli już to Clippers. Dla Westbrooka, a Paul George dla Lakers. Okay. Ma to jakiś taki, nie wiem. Dobrze, mój drogi, zastanawiam się, czy już mogę do tego przejść. Jest 2-0 w kanapkach, dziękuję bardzo. JJ Redick jest z Philadelphia 76ers, jak mówiłem. Mówiłeś z Sacramento i Paul Millsap jest w Denver. Ty mówiłeś w Atlancie.
No prawda.
Ja już wczoraj robiłem mały research kanapek, jakie by mnie interesowały, ale jeszcze się zastanowię. Na stole jeszcze Derrick Rose. Ja typuję, że Spurs, ty, że Knicks, Danilo Gallinari. Ja typuję, że Miami, ty... Ty Juta. Jakiś komentarz?
No.
Jakiś komentarz?
No raczej przegramy Gallinariego, który pójdzie do Clippers.
Przegrasz Gallinariego.
Ty też nie wygrasz.
Ja nie mówię, że przegram. Ty mówisz, że przegram.
Przegrasz?
No.
No bo pójdzie do Clippers.
Więc przegrasz. No w sensie nie wygrasz kanapki.
Ja przegram, ale no dobrze, ale ty też nie wygrasz.
Rozumiem? Super, ja już mam dwie od ciebie. Wiesz, nie mogę za bardzo dużo bułek jeść, LCHF, więc nie chcę przesadzać. Niemniej byłoby bardzo ciekawie, gdybyśmy się mieli spotkać, to ja bym jadł.
Dobrze, Maćku, zjedz. Na zdrowie.
No dobrze. Dobrze, mój drogi. Jesteś trochę pochmurny dzisiaj, dlaczego?
Nie no, co dobrze.
Tak? No, tęsknię. Z optymizmem. Dobrze, mój drogi, takie pytanie. Gdzie powinien wylądować Gordon Hayward? Jaki jest najlepszy fit dla Gordona Haywarda, skoro już okaże się, że ktoś go przepłaci?
Miami.
Miami? Dlaczego?
Tak. Bo jest tam ciepło, pięknie. I ma z kim grać, no.
W Bostonie nie ma z kim grać?
Wiesz co, no, ma, tylko pytanie, wiesz, znaczy, ja może inaczej, też się zastanawiam, czy się Gordon Hayward to jest najlepszy fit dla Bostonu.
No mają na tej samej pozycji Jaylena Browna i Jasona Tatuma. Dwóch no ludzi, właśnie, którzy wybrali z numerem trzecim draftu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że jeśli będą chcieli mieć Haywarda, to najprawdopodobniej, chyba że ugadają się z nim jakoś dobrze i Hayward nie pójdzie za pieniędzmi, będą go mieli za 30 milionów dolarów w przyszłym sezonie. To jest dużo pieniędzy. Jeśli to będzie czteroletni kontrakt, to jest dużo pieniędzy. Więc raz przepłacą, dwa przepłacą gracza, który będzie grał na pozycji, na której wybrali dwóch ludzi z numerem trzecim draftu. Więc całe to takie zachwycanie, że jeśli... Ja tak to widzę... Jeśli Boston będzie miał Haywarda, faktycznie będzie lepszy, będzie tak dobry, że będzie drugim zespołem w konferencji wschodniej, jakim był wcześniej. Tak dobry będzie Boston, tak się poprawi, że z drugiego awansuje na drugie miejsce i wpakuje się w rzeczy, które wyglądają kłopotliwie tutaj, gdzie siedzę i gdy o tym myślę. Więc to nie będzie jakieś takie zwycięstwo, wow, zdobyliśmy Haywarda, ja tego tak nie widzę. Bardziej w takich kategoriach zwycięstw widziałbym to... na pewno dla Juta.
Wygląda jak nagroda pocieszenia, szczerze mówiąc. Dla Bostonu. W sensie, no, nie wygrali żadnego z najważniejszych wolnych agentów. Są takie zabawne zdjęcie Griffina, Paula George'a i Kevina Love'a w zielonych strojach, tak stoją i tak. Tak się można zastanawiać, który z nich zostanie członkiem legendarnych Celtics. Na koniec dnia masz gracza, który być może zawsze był u ciebie. Nie wiem, nie, jakoś ten Boston znowu coś przespał i coś przegapił.
Ja nie wiem. Tutaj. Jeśli dominującą opinią jest to, że Boston coś przegapił tutaj, to ja nie jestem tego pewien do końca.
No może nigdy nie był w tej grze. No może znowu dany Jędź każe nam wierzyć, że on rozdawał karty, a na koniec dnia nic nie było.
A Utah dla Haywarda? To nie jest najlepszy fit? Miejsce, w którym gra? Miejsce, w którym jest liderem na boisku? Nie drugą opcją obok Isaiah Thomasa?
Chyba jest to najlepsza opcja, szczerze mówiąc.
Utah uzgodniło, to w sumie zastrzeżone był, z Joe Ingelsem. Sprowadzili Rickiego Rubio zamiast George'a Hilla. Tak jakby chcieli powiedzieć, patrz, walczymy do końca o to, żebyś został. Chcemy cię przekonać do tego, budujemy team jak najlepszy. To może być team numer 4 w konferencji zachodniej w przyszłym sezonie.
Tak.
Więc mówią, Gordon... Wracaj, tu jest dobrze. Quinn Snyder wcale nie jest mniej rezolutny dużo niż Brad Stevens, więc To nie jest tak, że tam jest jakiś tam super trener, a my mamy tutaj Dwayna Casey. Mamy dobrą organizację, zdrową organizację. Salt Lake City. Boston? W Bostonie będziesz pod presją, Gordon, ponieważ w Bostonie musisz wygrywać tytuły, musisz mieć pierścienie, inaczej będziesz, wiesz, jednym z graczy, którzy nie zdobyli pierścienia.
Wiesz co, że ten mit Bostonu już dawno się wypalił. Zresztą nikt o pierścieniach nikt tak nie myśli. To nie jest presja taka jak, nie wiem, jak w Los Angeles czy nawet w Nowym Jorku, to też przecież pierścienie nie zdobył od 40 lat. Nie wiem, masz takie wrażenie, że tam się cały czas mierzysz z legendą wielkich Celtics?
Tak, myślę, gracze są...
Każdy
taki panteon.
Do Berda.
Tak, Berda, Pierce'a. Jest taki panteon sław ludzi, którzy zdobyli pierścień w Bostonie i ludzie, którzy nie zdobyli pierścienia w Bostonie. Kto nie zdobył pierścienia w Bostonie? Najlepsi gracze, którzy nie zdobyli pierścienia w Bostonie. Antoine Walker przegrał z życiem na końcu.
No tutaj jest cała generacja lata 90. No to kto tutaj nie został, to był najlepszym graczem.
Reggie Lewis był bardzo Reggie dobry. Lewis. Niestety, świętej pamięci Reggie Lewis. Dobrze, mój drogi. Jak wygląda twój ranking wzmocnień Cleveland Cavaliers? Wiem, że Jose Calderon jest na pierwszym miejscu.
Zdecydowanie.
Carmelo, Wade, George Bosh. Jak wygląda ta kolejność teraz? Komu jest najbliżej do trafienia?
Carmelo. Nadal.
A nie, George odpada, przepraszam, zapomniałem zupełnie. Przecież George jest w Oklahomie. George odpada, jest Carmelo, Wade, Bosh.
Chyba Carmelo 1.
Wade 2.
Wade 2.
Bosha nie ma, nie żyje. Dobrze. No dobrze, mój drogi. PJ Tucker. 32 miliony dolarów za 4 lata. Ludzie czekali na dyskusję dzisiaj naszą o PJ Tuckerze. Jakie jest twoje zdanie na temat tego kontraktu?
To bardzo dobry kontrakt.
Cieszę się, też tak myślę.
Jak na plusowego gracza.
Jak na plusowego gracza w dobrych drużynach.
To, no, on plus Nene to będą najważniejszymi graczami rotacji.
11 milionów dolarów za Tuckera i Nene to jest okej cena. To jest dobra cena.
No, tak. Dobra cena. No.
Tak.
To jest 1/10 twojego salaryka. Super. No.
Udało się rozwiązać tą kwestię z Nene do tego kontraktu. Zacząłem się zastanawiać, jak Daryl Morey mógł nie wiedzieć, że Nene przekroczył o tak 16 dni, tak? Over 38, ta historia.
Tak.
Więc dobrze, że się Nene zgodził, bo gdyby mieli tylko Tuckera, nie mieliby Nene, co dalej by zrobili? No, a będą uzupełniać ten skład. Jest news dziś rano, że Carmelo ma zgodzić się, myśleć o tym, jest w stanie zgodzić się, żeby odwołać swój no trade clause. Tak, gdyby miał przenieść się do Cleveland i do Houston.
Tylko coś trzeba z nim zrobić. No. Ja rozumiem, że albo jest buyout, ale to tak chyba dobrze to nie będzie. Albo idziemy w jakiegoś stretcha, ale tego stretcha chyba to jest bez sensu. No chyba, że jest, wiesz, że jest Ryan Anderson na stole. Bierzesz Ryan Andersona za Carmelo. Żeby się te pensje w miarę tam zmeczowały. No może tam już nic więcej chyba nie ma do wyjęcia z Houston.
Eric Gordon ewentualnie jeszcze. Jest CP Free, bo jest CP Free, jest Harden. I gdzie jest piłka w rękach dla Erika Gordona? W sensie będzie, ale nie tak dużo, jak była w zeszłym roku. Więc może to tutaj. Więc może ta wartość
To może trzeba jeszcze oddać Lee. Pewnie ja liczę, a może jeszcze oddać.
Jakieś kombinowanie. Co zobaczymy, z jakiej pozycji w ogóle Knicks będą chcieli handlować Carmelo? Czy właśnie z pozycji takiej, że wystarczy nam Ryan Anderson, czy też z pozycji takiej, że może spróbujemy wyjąć jakiś pik pierwszorundowy? No ale to jest nadal...
Bo jeśli chodzi o Cleveland, to wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnej opcji, no, w sensie...
Jose Calderon w sign and trade.
Nikogo bym nie chciał z tamtej organizacji, nikogo.
Kevin Love za Carmelo Antoniego.
Ja wiem, ale rozumiem, że to nie jest taka sytuacja, że Kevin Love jest na stole. Oczywiście, jak jest los na stole, no to tylko, że to, czy to czy na pewno wzmocnienie. Nie wiem, widziałeś ten film o drugiej w nocy, jak Carmelo Anthony biega po boisku do piłki nożnej? To naprawdę już źle wygląda, taki ciężki bieg, no. Wielka dupa. Gość w takim tym... Gość w burtce po prostu biega po boisku i naprawdę, no nie wygląda to dobrze.
Jeśli on by miał trafić do Houston, to Houston faktycznie będzie... Wydaje się, że będzie na drugim miejscu w konferencji zachodniej, tak już na drugim, ale ta właśnie ciężkodupność Hardena, Carmelo i potencjalne kłopoty z obroną, to będzie coś, co może ich nękać. Mike D'Antoni, hello, do tego Carmelo, sama ten związek tutaj, więc nawet wyprzedzając...
No wiem, no to oczywiście będzie jakiś tam...
Paul George w Houston, tylko Carmelo, tego typu. O.
Będzie oczywiście jakiś tam downplaying tego wszystkiego, że to tam ktoś był winny, ale nie Mike D'Antoni i tak dalej. Czy oni się zawsze bardzo lubili i szanowali jako gracze, ludzie. Wiesz. Ale to nie jest dobry fit, wydaje mi się, dla Houston. A z drugiej strony dla Cleveland, no tylko wtedy, kiedy nie oddajesz Love'a, ale to chyba jest niemożliwe w tym układzie. A nie jestem pewien, czy ja chcę zamienić Love'a na Carmelo.
Nie czuję
jakiejś wartości dodanej. No nie czuję, że to jest tak, że staje się lepszy, a już nie mówię o tym, że mogę pokonać Golden State. Na pewno nie.
Ja bym też nie dał Love'a za Carmelo. Przecież jeszcze rok temu mógłbym o tym w ten sposób pomyśleć, ale teraz już nie. Wolę mieć Love'a niż Melo. Mój drogi, dobrze, wiesz co, drugą myśl taką dużą, którą miałem, oprócz tego, że dobrze być wolnym agentem, jest to, że to jest chyba pierwszy sezon w moim życiu, gdzie nic nie rozstrzyga się u góry. Wolna agentura nie ma wpływu na samą górę i jest to zupełnie inne doświadczenie niż wcześniej. Przez to jest to trochę takie już tak czułem wcześniej, pisałem o tym, przygotowywałem się na to, że nie ma tutaj dyskusji, czy Spurs wyprzedzili Warriors, czy Cavaliers wyprzedzili, nie wiem, Golden State, czy Miami, czy Boston dogania Miami, czy Indiana, jak blisko Indiana jest Miami, wiesz, nie, mamy jedna strona zajęta, pach, druga strona zajęta, Boston co najwyżej będzie miał Gordona Haywarda i będzie przed Waszyngtonem, no i tyle, a na zachodzie wydaje się, że to, co Andre Iguodala zrobił, wrócił, David West
i Sean
Livingston jest z powrotem, Stephen
Curry
jest z powrotem.
Jeszcze nie wiem, Słodziego Pi dołożą, tak. Dołożą może dołożą Cartera i właściwie jest pozamiatane.
Jest pozamiatane, no, więc to jest NBA w przyszłym sezonie. Ja tak bardzo myślę o tych latach, które przyjdą za 5 lat od teraz. Już jestem mentalnie nastawiony na 2020 rok, chciałbym dożyć tych czasów. Myślę o tej NBA. Ta NBA też jest cool, tak? Jeśli pod warunkiem, że będziemy obserwować, jak rozwijają się młodzi gracze i będziemy czekać na wielkie finały Cleveland i Golden State. Czwartą odsłonę i kapitalny poziom koszykówki. Czy Cleveland się dodrapie do poziomu Golden State?
Czy
nie będzie 4-0 w przyszłym sezonie dla Golden State zamiast 4-1? No, tyle.
Ty nadal uważasz, że to były fenomenalne finały.
Tak, były cudowne. Nigdy nie widziałem, żeby tak dobrze ludzie grali w kosza. Bo to było jak ktoś to nazwał, chyba Bill Simmons po pierwszym meczu, że to był jak mecz gwiazd, w którym ludzie się starają. To tak wyglądało. Trzeci, czwarty mecz były miał. Ale dopiero wtedy, jak Cleveland weszło na poziom Golden State, to było miał. Bo w te pierwsze dwa mecze nie były aż takie dobre. Dobrze, Liga Letnia. Jak tutaj jesteśmy. Ja oglądam cały czas i nie jest tak źle. Dobrze, że jest kilku bardziej utalentowanych graczy niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku była katorga. Znów mam też to wrażenie, że czy czujesz, że teraz przyjdzie trzeci dobry, że ten trzeci mecz będzie dobrym meczem New York Knicks? Bo jest chyba podobnie jak rok temu było. Chociaż rok temu chyba byli gorsi, bo w dwóch meczach ssali strasznie. Przegrali chyba minus ile? Wtedy było? Minus 60 w dwóch pierwszych meczach? Pamiętasz ten wynik? Tak.
To
teraz tym pierwszym jeszcze... Oni wygrali ten pierwszy mecz? Poczekaj, z Dallas.
Nie, przegrali.
Przegrali, dobrze. Bo wczoraj z Detroit to już była... To już był powrót do tego, co działo się rok temu, więc teraz idzie ten trzeci dobry mecz New York Knicks. Ten trzeci, czyli pierwszy dobry mecz. Jakie masz wrażenia? Przemek Karnowski.
Obejrzałem to dominujące 5 minut wczoraj.
Jak?
No to wygląda bardzo źle.
No więcej powiedz coś, no.
Nie, no bardzo fajnie, jest bardzo dużo ciepłych słów z zewnątrz, od ludzi. Kamla, bardzo pięknie.
Widziałem Mike'a Taylora w koszulce z orzełkiem na innym meczu, siedzącego. Nagle mówię, ła, orzełek, Mike Taylor. Myślę sobie, po co? Zaraz myślę, a, Przemka Karlowskiego 10 minut oglądać. Dobrze. No nie wygląda to tak. Co tu dużo mówić. Inni gracze w lidze letniej?
Wiesz co, podoba mi się Ellenson.
Tak, wygląda lepiej niż rok temu o tej porze.
Wygląda bardzo dobrze. Czekaj, muszę sobie tak przejść przez...
Musisz przejść.
Przez,
dobrze.
Muszę przejść sobie przez... i w głowie, i w tym, co widziałem, bo widziałem chyba 5-7, także dużo.
To błąd. Rzuciłeś się od razu na ligę letnią. Nie można tego błędu popełniać.
Czemu?
Nie można się rzucać na ligę letnią w Orlando, tak jakby się chciało obejrzeć każdy mecz, bo potem nie masz sił oglądać tej koszykówki w Utah. W Utah jeszcze zdążysz, ale potem w Las Vegas już nie masz, już gdzieś odpadasz. A tak się stanie, tak się dzieje zawsze. Tak się dzieje zawsze z każdym.
Dlaczego?
To patrz.
Nie jest tak źle. Nie jest tak źle.
Dobrze.
Nie, bo to jest najlepsze, to co ja najbardziej lubię, to jeszcze dwa dni, bo jest sobota, niedziela. Już się można sobie siedzieć spokojnie na tarasiku i oglądać. Na ogół nie ma dzieci, więc w ogóle idealnie. To jest najpiękniejszy moment sezonu. Można obejrzeć prawie wszystko.
I fajne jest to, że te mecze trwają 40 minut. To jest coś, co ja bym chciał w NBA. Mecze trwające 40 minut. 40 minut to jest tak jakby tak dużo krócej niż 48 minut. Tak to odbieram przynajmniej. Nagle patrzę, ciach, jestem już w połowie pierwszej kwarty, a nie jeszcze 8 minut do końca pierwszej kwarty. I to jest fajne. Bam Adebayo w pierwszym meczu, w drugim meczu był słabszy, ale w drugiej połowie był lepszy. Bam Adebayo bardzo mi się podobał.
Jakoś szczęśliwie nie porwał. On ma w tył taki, widziałeś, taki śmieszny jakby taki rancik na czaszce.
Dlaczego cię nie porwał? Pierwszy mecz Bam Adebayo cię nie porwał? Ten mecz?
Nie.
Nie? Dlaczego?
Nie. Nie wiem.
Co ci się nie podobało?
Nie porwał, no.
Tak? No, okej, okay. Dobrze. Rozumiem.
Cały czas widzę Dwighta Howarda.
Na twarzy, tak. Dobrze,
no właśnie,
ale na pewno
tego
nie w grze.
Nie mogę przełknąć.
Ale na pewno nie w grze przecież. No na pewno nie w grze w ataku. Przecież Dwight nie... już nie chcę mówić po raz trzeci. No. Ja nawet się nie spodziewałem, że on ma takie rzeczy przodem do kosza, które zrobił w tym pierwszym meczu. I w drugim też miał kilka spinów w drugiej połowie. Przestawień. Ciekawie, brakuje mu wzrostu. Trochę mu brakuje wzrostu. Brakuje mu zasięgu ramion. Ale atletyzm jego był mach do oglądania. Nie porwał cię, nie porwał. Lubię ludzi atletycznych, którzy jak biegają, to skaczą. Podskakiwał jak biegł. Było cudowne oglądać gościa, który ma 2,8, który jest tak atletyczny. Mnie trochę porwał, przyznam. Atletycznie. Chociaż, no mówię, wiem, kto to jest Bam i od początku. Mówiłem, że to jest gość wyżej niż na 28 miejsce w pierwszej rundzie draftu. On był w pewnym momencie w moku na 27 miejscu. No.
Ja wiem, ale pytanie, czy Miami to jest najlepszy fit dla niego?
Tak, dokładnie.
Pewnie nie.
Gdzie on ma grać tam, jak Hassan Whiteside jest centrem? No. Dobrze. A w Knicks jakieś...
Jonathan Isaac.
No różnie, tu jest różnie.
Super. Super. Nie, super. Ten wczorajszy mecz super.
No właśnie. Ten wczorajszy mecz super.
Nie... Super.
No a co sądzisz o tych wszystkich rzutach, które oddawał z kozła z obrońcą na twarzy?
No niepotrzebny, no wymuszony, no ale wiesz, no. On jest w takiej, powiedziałbym, roli gwiazdy, więc on musi coś takiego robić. Tak.
On gra bardzo nieskutecznie, jeśli chodzi o te rzuty, był 2 na 10 w pierwszym meczu i w drugim meczu trafił 2 czy 3 takie rzuty, ale były...
Ja uważam, że był w obronie był całkiem...
Dokładnie, tam był. Ten zasięg ramion na deskach, to było widać, bloki.
Miał ze dwie takie dobitki, miał ze dwa takie przechwyty, takie zbicia piłki.
Dokładnie.
Nie, super, znaczy... Grace Jones była świetna.
Tak. Grace Jones, on wygląda jak Grace Jones, dokładnie. Grace Jones, a nie jakaś... Grace Jones? Nie, Grace Jones?
Babcia, rozumiesz. Will Chamberlain ją puknął w czasie Konana Niszczyciela i stąd te geny.
Ona nie była transwestytą?
Nie wiadomo.
On mi się myli z jakąś transwestytką. Był ktoś taki, kto był podobny do niego. Ale nie, Grace Jones to jest dobre porównanie. Fakt nie, Grace Jones to jest najlepsze porównanie. Dobrze. Grace Jones. Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć dzisiaj. Chyba nie mamy tutaj zbytnio wielkiego rozpędu dalej. Zobaczymy, co się dalej wydarzy.
No dobrze. No, ty coś, Przemek Karnowski, proszę. Wspaniale grali mu na post, był ze dwie akcje, TJ Leaf wyglądał jak taki uczniak.
Że TJ Leaf go krył, to było ciekawe.
Wiem, ale z kolei potem on gonił plecy TJ Leafa w obronie.
No.
Robił to takie, wybiegał tak do przodu, robił taki spin i tak wracał. Był to dwa razy kompletnie spóźniony.
On gra na szóstce, to jest pozycja numer 6, to jest pozycja, której nie ma. Kryje ludzi typu Adebayo,
Rozmowa o Przemku była taką wielką przyczynkiem do rozmowy na temat tego, gdzie jest NBA.
Nie, ja nie słucham tych ludzi. Tego sobie nie zrobię już tutaj.
Myślę, że popełniasz błąd, bo to, co mówi Vince Carter, jest naprawdę niezłe.
Coś za coś. No tak.
Może nie jest tak Antoniego, ale to, co mówi ten, jest naprawdę, to jest zupełnie inne spojrzenie na koszykówkę.
No. I dużo racji w tym jest przecież, bo nawet jak spojrzysz na tych ludzi, którzy grają tam, to masz zawodników, którzy jeśli są już wysocy, to są lean, to są trochę atletyk, tak?
No ja wiem, ale, to... jest, ale tak patrzysz, ale wiesz, ten lean wygląda jak dziecko.
Nie wiem, jak Dakari Johnson wygląda. Dakari Johnson jak wygląda? Bo widziałem, że miał dobry pierwszy mecz, o 18-10, ale jak wygląda Dakari Johnson w Oklahoma? Nie widziałem tego meczu, czy on jest duży, czy on jest centrem, on jest takim miśkiem też jeszcze, ale... No, jak wygląda Marshall Plumlee na przykład, wiesz, fizycznie,
źle, bardzo,
gra
źle,
na
bardzo
tej pozycji,
bardzo
atletycznie,
źle, bardzo
super
źle,
atletycznie, bardzo atletycznie
źle.
Wygląda bardzo super. Źle. Widziałeś pierwszy mecz Marshalla Plumlee'ego? Marshall Plumlee, pierwszy mecz.
Nix. Dramat, to jest po prostu dramat.
Jesus, oglądamy inną grę czasem, wiesz,
zastanawiam się,
inną grę, pierwszy, dobrze.
Koszmar, to co zrobił z nim Morland w wczorajszym meczu, bo coś nieprawdopodobnego, ten facet powinien iść do psychiatry.
No widziałeś drugą, trzecią, czwartą kwartę, czy tylko pierwszą kwartę? Widziałem twój tweet i wygląda, jakbyś widział tylko pierwszą kwartę.
Wiedziałem wszystko, tam wszedł mu do głowy, tak, tam nic nie miał do powiedzenia. Morland po prostu miażdżył go.
Dobrze, mój drogi.
Bał się cokolwiek zrobić. Ale był świetny, oczywiście.
Nie, no nie był świetny, teraz ty mówisz sarkastycznie. I myślę, że cały czas masz jakiś pochmurny humor dzisiaj. Nie wiesz?
Wszystko dobrze.
Dobrze. To wrócimy jutro, albo
dobrze. Forrest Gump had a lot going for him. Never without pussy. You know, Jenny almost gave it all up for him. Never even pushed for the pussy. Where's Forrest now?